Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czwarta niedziela wielkanocna, rok A. Z Dziejów Apostolskich. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, dali się ochrzcić. Tego dnia przystało do nich około 3000 osób. Z psalmu 23. Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe dni. Z pierwszego listu świętego Piotra. Jego raną zostaliście uzdrowieni. Byliście bowiem zabłąkani jak owce, lecz teraz wróciliście do pasterza i stróża dusz waszych. Z Ewangelii według świętego Jana. Złodziej wchodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby życie miały i by miały w nadmiarze. Siostry i bracia, Bóg zaprasza nas po raz kolejny do tego, byśmy spotkali się z Jego ogromnym miłosierdziem, byśmy dziękowali za Paschę, za łaskę życia, za zmartwychwstanie Chrystusa i prosili Boga, by to życie się w nas objawiało, byśmy byli świadkami zmartwychwstałego, świadkami naszych osobistych zmartwychwstań. Jednocześnie ta niedziela, nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza, jest szansą, byśmy modlili się o powołania i za powołanych, za tych wszystkich, których Chrystus wezwał, by pomagali Mu w tym prowadzeniu Jego owczarni, by byli świadkami Jego łaski, by rozdawali tę łaskę na wzór apostołów. Pierwszym poleceniem, które Jezus daje apostołom, było głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia. Dlatego właśnie stajemy dziś po raz kolejny w liturgii wobec Bożego Słowa, świadomi tego, że Bóg przychodzi, by nas Słowem nakarmić, by nasycić te wszystkie nasze rozmaite głody, by nas również wyprowadzić z ciemności, by pokazać nam ścieżkę życia. A zatem, cztery słowa. Pierwszym słowem jest fragment drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Znamy go dobrze, ponieważ pojawił się już w oktawie wielkanocnej. Kościół chce nam przypomnieć to, co się dzieje po głoszeniu pierwszego kerygmatu, kiedy Piotr z braćmi wychodzą z wieczernika i zaczynają mówić o Chrystusie. Bardzo konkretnie, bardzo twardo, bardzo mocno. Okazuje się, że to słowo rzeczywiście dociera do ich serc, do serc wszystkich, którzy słuchają apostołów i przeszywa je na wylot. Czują się dotknięci, czują się zranieni tym słowem, tak jakby włócznia wbijała się w ich serce. A ponieważ nie wiedzą, co zrobić z tym zranieniem, pytają Piotra i pozostałych, co powinniśmy robić. Wtedy Piotr wypowiada słowo, nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest. Nawrócić się. Zostaw tę drogę, którą idziesz, zmień myślenie, pozwól sobie nawet na śmierć dla twoich planów, twoich idei, twoich marzeń, twoich pragnień. Odkryj to, co jest Boże. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma to nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Ale jeśli przyjrzymy się samemu słowu nawrócenie, czy to nawróć się, metanoeo, to zobaczymy, że ono składa się z dwóch rdzeni. Pierwszy sugeruje przemianę, doświadczenie jakiejś zmiany, a drugi oznacza używanie rozumu, myślenie. Dlatego mówimy o tym, że nawrócenie musi się rozpocząć od zmiany myślenia, od zmiany sposobu myślenia. Bo nawrócenie i doświadczenie wiary to nie jest kwestia uczuć. One są ważne i istotne, to prawda. Nie możemy tego negować. Ale przeżywanie wiary angażuje całego człowieka, wszystkie jego władze. Jest tajemnicą. Nie jesteśmy w stanie jej do końca zrozumieć i przeniknąć. Ale potrzebujemy rozumowych uzasadnień, potrzebujemy konkretnych argumentów, bo na nich budujemy decyzję naszej woli. Dlatego 41 werset drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich powie nam, ci, którzy przyjęli jego naukę, dali się ochrzcić. Pozwolili na chrzest, wyrazili tę wolę. przyjęli zranienie, skonfrontowali głoszone słowo Chrystusa, który do nich przychodził, ze swoim sposobem myślenia, podjęli decyzję wejścia w relację z Jezusem i pozwolili na chrzest. I kolejne zdanie pokazuje tę interwencję Boga i to, że wiara jest łaską. Tego dnia zostało przyłączonych do nich około 3000 osób. W tekście greckim rzeczywiście mamy tam obecność strony biernej. Zostali przyłączeni. Podjąłem decyzję, zareagowałem na usłyszane słowo. Uwierzyłem, że moje zranienie, moją niepewność, moją nawet beznadziejną sytuację życia mogę oddać Chrystusowi i On mnie przyciągnął, On mnie przyłączył do Kościoła. To jest wola Boga, to jest pragnienie Boga. Dlaczego o tym mówię? Czasami nam to trochę ucieka z perspektywy. Spotykamy się przecież wszyscy z tymi twierdzeniami, że ja teraz muszę coś zrobić, żeby na przykład ktoś z moich bliskich się nawrócił. Jasne, podejmujemy posty, podejmujemy modlitwę, podejmujemy dyskusję, ale wiara jest łaską, jest doświadczeniem osobistej decyzji, jest doświadczeniem miłosierdzia Boga, który te decyzje wzmacnia, który pociąga, który wyrywa z dotychczasowego życia. To jest miłość Ojca, która czyni to, co niemożliwe. To jest miłość, która wyrwała ze śmierci, z grobu Jego Syna. Został wskrzeszony, został podniesiony, został wyrwany ze szponów śmierci. To jest miłość. I każdy z nas, kto wchodzi na drogę wiary, doświadcza tej miłości, często bardzo nieświadomie. I nie możemy o tym zapomnieć, że właśnie ta miłość chce dotknąć, chce ogarnąć, chce wyrwać ze śmierci każdą z naszych sióstr i każdego z naszych braci, każdego człowieka. To jest Boża sprawa. Odnoszę wrażenie, że czasami o tym zapominamy, że mamy w sercu przekonanie, że od nas to wszystko zależy. A to nieprawda. Nie dajmy się zwieść, bo to do niczego nie prowadzi. To nie przyniesie żadnych owoców. Takie myślenie nie przynosi żadnych owoców. Dlatego kolejnym tekstem, komentarzem do tego czytania jest Psalm 23. Nie jest to oczywiście żadnym zdziwieniem dla nas, ponieważ w niedzielę dobrego pasterza trudno by się spodziewać innego słowa. Znamy ten tekst bardzo dobrze i na pewno potrafimy o nim wiele powiedzieć. Przede wszystkim chcemy się nim dzisiaj modlić. Mnie osobiście zatrzymuje w tym czasie ostatni werset. Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe dni. Bóg, który jest miłosierny, który nieustannie ma tę niepohamowaną wolę życia, mojego życia, który chce mnie kochać, który dzieli się ze mną swoją miłością, który nieustannie, dzień w dzień powołuje mnie do tego, bym żył, bym wykorzystał łaskę, bym dzielił się tą łaską z tymi, których spotykam. On zapewnia dziś każdego z nas, i ciebie, siostro i bracie, i mnie, że będzie nam towarzyszyć swoim miłosierdziem. W pierwszym liście świętego Jana przeczytamy, że nie musimy się lękać oskarżeń diabła, ponieważ mamy po swojej stronie Chrystusa. On jest naszym obrońcą. On jest adwokatem. Chrystus chce nas wybronić z każdego oskarżenia. On przyjmuje na siebie każdy wyrok. Wiemy dobrze, że zapłatą za grzech jest śmierć. I dlatego mamy w sobie tę nieustanną, paschalną, wielkanocną wdzięczność za dar zbawienia. I chociaż autor natchniony nie miał jeszcze tego doświadczenia i tej wiedzy, którą my dziś mamy, Duch Boży dał mu to przekonanie, że nie tylko będzie towarzyszyć mu miłosierdzie Boga przez dni jego życia, ale on sam zamieszka w domu Pana na wieczność. Perspektywa nieba. To jest nasze powołanie. To jest jedyne przeznaczenie człowieka. Żyć z Bogiem. Odkrywać, uczyć się, być nasycanym i nieustannie pragnąć tego nasycenia miłością. przecież tym jest miłosierdzie, nieustannym rodzeniem nas do miłości. I dlatego nie musimy się bać cierpień, doświadczeń, rozmaitych trudności, które spotykamy na drodze naszego życia, których autorem będzie demon, czy drugi człowiek, albo i my sami, albo po prostu okoliczności zewnętrzne, w których przyszło nam żyć. O tym właśnie pisze święty Piotr w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale, którego fragment będziemy słuchać jako drugiego czytania. Chciałbym rozpocząć tradycyjnie od wersetu wcześniejszego, od 19 wersu. To bowiem oznacza łaskę, jeżeli ktoś z myślą o Bogu znosi udręki, cierpiąc niesprawiedliwie. Piotr tutaj odwołuje się do panującego w tamtym czasie i jeszcze wiele wieków później doświadczenia niewolnictwa. Zwraca się właśnie do tych, którzy są pozbawieni tej zewnętrznej wolności, a jednocześnie przyjęli sercem wolność Chrystusa. Oni doświadczają z jednej strony zniewolenia zewnętrznego, fizycznego, a z drugiej strony odkrywają łaskę wolności ofiarowaną przez Jezusa, ofiarowaną w Kościele, łaskę wiary, która prowadzi do wolności. Piotr bardzo świadomie mówi im o cierpieniu, o trudnościach, o niesprawiedliwości. W czym tu chwała, jeśli znosicie chłostę, a trwacie w grzechu? Lecz jeśli znosicie cierpienie i wytrwale czynicie dobro, jest to łaską u Boga. Święty Piotr doskonale zna tę pokusę, która podpowiada człowiekowi: cierpisz, cierpisz niesprawiedliwie. Owszem, zgrzeszyłeś, ale przecież te konsekwencje twojego grzechu zdecydowanie są niewspółmierne do winy. Piotr rozlicza się bardzo konkretnie. Jaka chwała? Trwasz w grzechu i znosisz chłostę. Więc wiedz, że ponosisz zwyczajne konsekwencje swojego postępowania. Ale jeśli masz wytrwałość w dobru i doświadczasz cierpienia, doświadczasz upokorzenia, to zobacz, że to może być łaska. Ten krzyż może być łaską. Łaska Boga może być czasami dla ciebie krzyżem. Do tego zostaliście powołani. Nie do tego, by ukrzyżować siebie, by przyjmować nieustannie krzyż, by wierzyć w powiedzenia o chociażby: kogo Bóg miłuje, temu krzyża nie żałuje. Nie! Jesteście powołani do łaski, nawet jeśli jej nie rozumiecie. Jesteście powołani do dawania dobra. Spójrzcie na Chrystusa. Doznał cierpień za was, zostawiając wam wzór, abyście szli jego śladami. Święty Piotr używa tutaj słowa, które nigdzie więcej się w Nowym Testamencie nie pojawi. To słowo tłumaczone jako wzór, model albo przykład oznacza tabliczkę z wypisanymi literami, która służyła do tego, by dzieci nauczyły się pisać. Ktoś patrzył na tę tabliczkę i kopiował napisane znaki. Teoretycznie wszystko wydaje się proste. Chrystus zostawił wzór, trzeba go po prostu naśladować, nauczyć się naśladowania. Tyle, że chodzi tutaj o wzór na znoszenie niesprawiedliwego cierpienia. Cierpienie niezawinione, dla niektórych niepotrzebne, niewłaściwe, nie on. Nie powinno być tego cierpienia. Chrystus nie popełnił grzechu, nie było w nim żadnego podstępu. Piotr o tym wszystkim pisze i mówi o tej reakcji na cierpienie. Okazuje się, że on poniósł nasze grzechy, abyśmy od grzechów odstąpili i byśmy żyli dla sprawiedliwości. Skoro on poniósł nasze grzechy, to ja nie muszę go naśladować, bo nie mam jak naśladować go w noszeniu swoich grzechów. On już je zabrał. Ale pokazał mi, co to znaczy mierzyć się z grzechem. I skoro on mnie broni przed moim grzechem, to ja mogę żyć dla sprawiedliwości, mogę od grzechów odejść. I to jest szansa nawrócenia. Dlatego mogę zmieniać myślenie. Dlatego mogę na nowo spojrzeć na swoje życie, na nowo usłyszeć Ewangelię i na nowo pójść za Jezusem. Ucieszyć się powołaniem. Co więcej, Jego raną zostaliśmy uzdrowieni. To fragment pieśni o Słudze Pańskim, proroctwo Izajasza, 5, werset 53 rozdziału. W Jego ranach jest nasze uzdrowienie. To przede wszystkim rany spowodowane przez grzech. Przyglądając się ranom Chrystusa, naprawdę mogę zobaczyć, że to jest moja sprawa, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ale Bóg nie ma mi tego za złe, Bóg mi tego nie będzie wypominał, ponieważ kocha, ponieważ okazuje mi miłosierdzie. I dlatego ostatni wers tego czytania, jednocześnie drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra, brzmi: byliście zabłąkani jak owce, ale teraz wróciliście do pasterza i stróża dusz waszych. Znów odniesienie do pieśni o Słudze Pańskim, 53 rozdział Izajasza i do fragmentu proroctwa Ezechiela z 34 rozdziału o pasterzach i o owcach. Zabłąkani, zgubieni, a teraz wracamy, ciągle na nowo wracamy. Siostry i bracia, ta niedziela to kolejne wyzwanie, kolejna walka Boga o nasze nawrócenie, by odetchnąć na nowo, pełną piersią, odetchnąć błogosławieństwem, odetchnąć łaską, nabrać w płuca powietrza Bożej miłości. Może właśnie trochę w takim nieco przewrotnym spojrzeniu na rzeczywistość, kiedy wielu boi się oddychać, kiedy słyszymy o tym, że mamy zakrywać twarz, mamy zakrywać usta i nos, by nie narazić siebie albo innych na złe powietrze. Bóg zaprasza nas, byśmy odetchnęli pełnią łaski. Dlatego wypełnijmy płuca jeszcze tym oddechem Bożej miłości, który funduje nam czwarte słowo. Fragment 10 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Jana. Zanim wejdziemy w ten tekst, warto byłoby przypomnieć sobie cały 9 rozdział. Uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia. I te dyskusje, kto popełnił grzech, czy to sprawa grzechu. Potem ogromne wątpliwości, dyskusje, spory między faryzeuszami, uczonymi w piśmie, tym człowiekiem uzdrowionym, który doświadczył cudu. Nie da się temu zaprzeczyć i jednocześnie nie da się go wytłumaczyć. Uzdrowienie jest autentyczne, ale przecież od razu pojawia się spór o łaskę, o grzech. Wydaje się, że nikt nie potrafi dać właściwej odpowiedzi. Ten uzdrowiony w pewnym momencie spotyka Chrystusa i słyszy pytanie: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? A kto to jest, że mam w Niego wierzyć? Przecież Go widzisz, jest Nim teraz z Tobą rozmawiający. Wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. I może spokojnie odejść do domu. Nie musi się bać, że się o cokolwiek potknie, albo że po omacku nie znajdzie drogi. To był człowiek przez całe życie ślepy, a ci, którzy znają się na prawie, znają się na Bogu. Roszczą sobie prawo do decydowania o tym, co Bóg zrobił, co jest Boże, a co nie Boże. Nagle pytają ironicznie: czy i my jesteśmy ślepi? Ciemność została rozjaśniona Bożym światłem. Człowiek za tym światłem poszedł i przestał się gubić. Ci, którzy twierdzą, że mają w sobie światło, nie potrafią go odkryć. To właśnie mówi Jezus. Skoro teraz mówicie: widzimy, grzech wasz trwa. I momentalnie przechodzi do tej przypowieści o pasterzu. Kto do zagrody owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się tam od tyłu, jest złodziejem i grabieżcą. Kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Jezus pokazuje, jaką ma więź ze swoimi owcami. Nie próbuje żadnej omamić, nie oszukuje fałszywymi obietnicami. On staje odważnie naprzeciwko swoich owiec i w głosie ma taką miłość, budzi takie zaufanie, że owce za nim idą. Że od niego biorą pokój serca. A przecież owce są z natury bardzo płochliwe. Nie potrzebują żadnych silnych bodźców, żeby wpaść w jakiś lęk. I co gorsza, właśnie w tym lęku uciec z zagrody wprost w łapy lwów albo innych drapieżników. Czytamy choćby o tym również w liście świętego Piotra w 5 rozdziale. To Chrystus, to Jego przekonanie, to Jego miłość, Jego pewność może umocnić każdego z nas. I ciebie, siostro i bracie, i mnie. I na tej miłości Chrystusa możemy budować swoje przekonanie, że On wie, jak wygląda rzeczywistość. On jest tym, któremu można bezwarunkowo ufać. On jest jedynym pasterzem, On jest jedyną bramą. To słowo jedyny budzi czasami pewien niepokój, bo przecież chciałoby się mieć jakieś dodatkowe furtki, jakieś inne wyjścia, jakiś plan B, C czy jakikolwiek inny. Właśnie dlatego faryzeusze i uczeni w piśmie nie rozumieją, o co chodzi Jezusowi. Nie potrafią przyjąć takiej klarowności. Słuchają Go, ale nie potrafią usłyszeć i nie wiedzą, że można być posłusznym. Zobaczcie, że w ostatnim tygodniu Pan Bóg dawał nam okazję do tego, byśmy słuchali Jego słowa. Tydzień biblijny. Na pewno wielu z was dało sobie tę szansę zatrzymania się przed Biblią, przed Słowem, po to, żeby zobaczyć, że ta nasza tęsknota i głód Boga spotyka się z Jego ogromnym, niepowstrzymanym pragnieniem, by karmić każdego z nas prawdziwym życiem, by nam okazywać miłosierdzie i dawać nadzieję, że będziemy z Nim mieszkać na wieczność. Dlatego właśnie nie potrzeba tutaj nie wiadomo jakich uczonych słów. Potrzeba cierpliwości i wierności, uczciwości w słuchaniu Pana. I każdy z nas może doświadczyć bardzo osobistego, niezwykle intymnego spotkania. A takiemu spotkaniu współczesne okoliczności życia i to zewnętrzne zamaskowanie rzeczywistości wcale nie przeszkodzi. Chodzi mi po głowie od kilku dni taka myśl, że to niezrozumienie w faryzeuszach i w uczonych w prawie jest spowodowane szukaniem jakby na siłę, często przez to właśnie po omacku, dowodu na to, że mają rację. Przekonania, które zaślepiają serca, choć staje przed nimi ten, który jest światłością świata, który jest prawdą. I Chrystus daje im wolność, podobnie jak daje wolność każdemu z nas. To, że On przychodzi jako dobry pasterz, to nie znaczy, że teraz na siłę nas wyprowadzi, na siłę nas uwolni, czy ukradnie nam. To częściej takie myślenie. Ukradnie nam trochę tej bezpiecznej części ciemności, bo mamy tutaj jakiś komfort. Z tymi grzechami już się w miarę oswoiliśmy. Już nie jest tak źle. Mamy takie pozory bezpiecznego swojego kawałka podłogi. Nie, Chrystus jest bardzo jednoznaczny. Przychodzi, żebyśmy zobaczyli przyszłość razem z Nim, która jest rozjaśniona błogosławieństwem. Żeby te wszystkie mroczne przywiązania pozostawić za sobą. Dać się porwać, dać się pociągnąć. Słowo Boga, jak to słyszeliśmy w liturgiach ostatnich tygodni, kruszy te skamieniałe mury, kamienne twierdze, które zbudowaliśmy w swoim życiu i w których próbujemy się chronić przed sobą, przed Bogiem, przed naszymi siostrami i braćmi. A to nic nie daje, bo to nas nie prowadzi do życia. Chrystus chce tego oddechu błogosławieństwa dla nas. Dlatego dzisiejsza Ewangelia zakończy się tą wspaniałą wiadomością, że On przyszedł, abyśmy mieli życie i byśmy mieli je w obfitości, a nawet w nadmiarze. Bóg nie wylicza, Bóg nie ogranicza. Bóg ma gest. On jest hojny. Prośmy o szeroko otwarte serce i oczy, byśmy umieli dostrzec tę hojność, ucieszyć się nią i dzielić ją z innymi. Amen.
Słowo o słowie.